Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani nie żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec Wasz Niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Jako uczniowie Jezusa słyszymy Jego kolejną lekcję na życie. W tej Ewangelii Jezus mówi jak nauczyciel mądrości. Przypomina to nauczanie Boga ze Starego Przymierza, szczególnie ze słów mądrości. Mądrość w biblijnym języku i tradycji wiary oznacza umiejętność rozpoznawania rzeczywistości, jaką ona jest naprawdę, i odpowiednie do tego poznania ułożenie sobie życia, poruszanie się w niej. Tak, żeby osiągnąć owoc życia. Po prostu żyć w nieprzemijający sposób. Żyć na zawsze. I podobne słowa wypowiada Jezus jako nauczyciel mądrości do swoich uczniów. Jak refren przewija się w jego dzisiejszej lekcji: nie troszczcie się. Lepiej byłoby przetłumaczyć merimnate greckie jako nie zamartwiajcie się. Chodzi tu o troskę lęku, nie o troskę rozsądną. W innych miejscach Bóg nawołuje do roztropnej troski o życie, o dary, które dał nam, o siebie samych, to znaczy o naszą żywotność i o nasze ciało i duszę. A tutaj Jezus mówi, żeby nie zamartwiać się lękliwie. O to chodzi. Nie o odwodzenie od troski w ogóle, od rozsądnego dbania o to, co Bóg nam dał, z czym jesteśmy. Więc nie zamartwiajcie się. Lepiej oddaję to, co Jezus tu powtarza jak refren. Nie zamartwiajcie się o swoje życie, o to, co wkładacie do ust, bo nie to podtrzymuje wasze prawdziwe życie. Czyli nie zamartwiajcie się o to, co macie jeść i pić. Nie zamartwiajcie się o swoje ciało, jak je przykryć, jakim ubraniem. Co to znaczy? To znaczy, że my, takimi, jakimi stworzył nas Bóg, nie jesteśmy tym, co wkładamy do ust i nie jesteśmy tym, co nosimy na sobie. To nie to nas wyznacza i nie to wyznacza naszą wartość i nie to decyduje o tym, czy będziemy żyć. O to chodzi Jezusowi w tych przykładach literackich, które podaje i w odniesieniu do stworzonej natury, stworzonej przez Boga. Pokazuje ptaki w powietrzu i jak niebieskie ptaki każe żyć swoim uczniom. Przysłowiowe niebieskie ptaki, które nie martwią się o nic i żyją kosztem innych. To nie jest jego nauka mądrości. Pokazuje po prostu, jak żyją stworzenia żywe, istoty żywe stworzone przez Boga, nie zamartwiając się w lęku o to, czym się przyodziewają. Bo tak jak ptaki dostały pióra od Boga, tak ludzi przyodziewał Bóg od początku, kiedy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju potrzebował ubrania. Aż tam trzeba sięgnąć, żeby zrozumieć Jego słowa, słowa Ewangelii. Pierwszy raz jest mowa o ubraniu w opowiadaniach biblijnych w związku z pierwszym grzechem, kiedy człowiek wytrącił stworzony świat z równowagi i żeby w nim przetrwać, musiał zacząć się ubierać. Ubrał się bardzo nędznie, chwycił liście. To jest ironiczny tekst o człowieku, który nieporadnie chroni swoje ciało i nim umie. I wówczas Bóg sporządza mu ubrania. Pierwszy raz ubiera go. Czyli Bóg troszczy się o niego. To jest przekaz Jezusa w tej lekcji. Bóg troszczy się o was. Wy powinniście troszczyć się o to, co wam daje, a więc wasze ciało i wasze dusza, żebyście umieli żyć na zawsze, żebyście przeszli przez życie drogą, która prowadzi do wieczności. Ale nie musicie lękliwie myśleć, że jesteście sami w tej trosce. To jest ten przekaz. Bóg troszczy się o was, jeśli wy z Nim będziecie się troszczyć o siebie. Wówczas nie ma paraliżującego lęku o życie. Nie zamartwiajcie się o swoją duszę, czyli o wasze życie, o swoje ciało. Czy zamartwiając się, stawia Jezus retoryczne pytanie, możecie choćby trochę przedłużyć was wiek życia? Czy zamartwiając się o ubranie, możecie zapewnić sobie przetrwanie? Te retoryczne, logiczne pytania są kolejnymi środkami mądrości. To jest język nauczania mądrościowego, który jest wielką tradycją objawienia Starego Przymierza. Nie chodzi o rozsądną troskę. Chodzi o takie zamartwianie, które paraliżuje, które przeszywa lękiem. Ponieważ nie wierzy się, że jest ktoś, kto się o mnie troszczy. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu w sytuacji katastrofy, kiedy świątynia była spalona, utracili swój kraj Izraelici na wygnaniu i nie mieli żadnej nadziei. Zaczynali wątpić w ogóle przetrwanie. Wówczas Bóg posłał proroka z tym słowem, które miało im uzmysłowić, że nie są sami i nie sami troszczą się o swoje życie, że jest ktoś więcej, kto troszczy się o nich. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, A gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Przejmujący tekst troskliwości Boga, pełen czułości, jak Bóg czule przemawia do tych, którzy zawinili swojego losu. To nie byli niewinni. Owszem, trafiało wygnanie i ten stan wielu niewinnych, ale w tradycji wiary, o której czytamy w księdze Izajasza, oni ponieśli karę za swoje postępowanie, za wiele złych decyzji, które skończyły się katastrofą wygnania. I do takich przemawia Bóg w ten sposób, mówiąc po prostu tym, którzy są pogrążeni w rozpaczy i wątpią w samych siebie, że są dziećmi Boga. I nie może kobieta zapomnieć o swoim dziecku. Mamy matczyne rysy Boga, podczas gdy w wielu innych miejscach są jego ojcowskie rysy, czyli rysy rodzica, czy to kobiety, czy mężczyzny. Taka jest więź Boga z ludźmi. I słowa Jezusa w tej Ewangelii o trosce, o tym, żeby nie zamartwiać się w lęku, który paraliżuje i nie pozwala normalnie żyć, są zapewnieniem ze strony Boga, że On jest jako ojciec i matka, jako ten, który dał życie i jest w każdej chwili swoich stworzeń. Gdy dalej Jezus mówi, podsumowując swoją lekcję, nie troszczcie się, czyli nie zamartwiajcie się o to, co macie jeść, pić, czym się odziewać, o to poganie zabiegają, a wy, którzy wierzycie w Boga, Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Mamy znowu ojcowski rys Boga, ojcowską troskę i matczyną troskę Boga w słowach księgi Izajasza. A wy o co macie się starać? Wiedząc, że jesteście wspierani w trosce o wasze życie przez takiego kogoś, żyje się o wiele bardziej bez lęku. Nie braknie zagrożeń i nie braknie przestraszeń, ale nie ma w tym, w ludziach, którzy naprawdę wierzą, czyli opierają się o Boga, wiedzą, że On jest i On się o nich troszczy. Nie ma paraliżującego lęku, który nie pozwala żyć. I o to chodzi. To jest stara tradycja wiary. Jeremiasz, gdy zaczyna swoje prorockie życie, słyszy od Boga: nie bój się ich, ponieważ w jego losie będzie wiele powodów do strachu, bo będą go atakować i skazywać na śmierć. I jako prorok ma się wycofać. Będzie krzyczał z bólu do Boga i czytamy to w jego księdze. Krzyczał z bólu o własne życie i na własne życie. Oszukałeś mnie, uwiodłeś, mówi Bogu Jeremiasz. Tak bardzo się bał i tak bardzo się rozkołysał w lęku przed atakami. Ale jednak nie przestał być prorokiem, ponieważ wiedział, że troszczy się o niego Bóg. I na początku Bóg mu to mówi: nie bój się ich. Czynię cię twierdzą warowną, murem spiżowym, fortecą. Ma się opierać o Boga i wtedy znajdzie siłę. Nie powinien poddać się lękowi, a jest wystarczająco wiele źródeł lęku. Jak bardzo lęk codziennie opanowuje nasze życie. I to jest klęska i nieszczęście. I właśnie nauczanie Jezusa i Jego słowa mają uczniów ochronić przed takim lękiem, który paraliżuje ich życie, a nie od rozsądnej troski. A o co mają się starać? Nie wpatrywać się w źródła lęku, a w co mają się wpatrywać? Słyszymy to u końca tego nauczania. Starajcie się najpierw, na pierwszym miejscu, o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a ta cała reszta, jedzenie, picie, będzie wam dodane, czyli w drodze dostaniecie, nie zginiecie w drodze. Ale wy miejcie przed oczyma cel, a celem drogi życia każdego człowieka jest Królestwo Boga, mówi Jezus. Co to jest Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość w naszej codzienności? Czy to jest kolejne z pojęć, których nie rozumiemy w naszym doświadczeniu życia? Czy to jest ideologia Królestwa, czy to jest rzeczywistość, w której jesteśmy dzień po dniu? I znowu cofniemy się do pierwszego słowa Boga, żeby zrozumieć, co to jest Królestwo Boga. W pierwszym tekście całej Biblii, kiedy Bóg stwarza człowieka, jest podana definicja człowieka, a mianowicie w pierwszej rozdziale Księgi Rodzaju określenie istota żywa, nefesh chaya, odnosi się do zwierząt i do ludzi, czyli z tym są sobie równi. Zwierzęta i ludzie w ciele żywym są sobie równi. Takiego języka używa Bóg w pierwszym tekście Biblii. A w czym się różnią? I jak Bóg panuje nad światem, który stworzy, jak króluje w nim, jest powiedziane w tej definicji człowieka w tym tekście. Stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Na ile człowiek, idąc przez ten świat, który dostał od Boga, gdy ten go stworzył jako jego mieszkanie, jest podobny w swoim byciu i działaniu, w dynamice życia, podobny do Boga, tam Bóg króluje. A Królestwo Boga, czyli jego panowanie w tym świecie, panowanie Boga Stwórcy, wycofuje się, o ile człowiek przestaje być do niego podobnym. A dlaczego? Ponieważ Bóg w ręce człowieka stworzył panowanie nad światem. Człowiek jest jego namiestnikiem, ikoną i namiestnikiem świata. Taka jest struktura rzeczywistości stworzonej, którą objawia Bóg w tych tekstach. I konsekwencja jest taka, o której mówi Jezus w innym miejscu Ewangelii. Nie biegajcie i nie szukajcie, gdzie jest Królestwo Boże. Ono jest w was. Pośród was. A co to znaczy konkretnie? Konkretny człowiek, ja i ty i każdy inny, który staje się w swoim byciu i działaniu na tej ziemi, dzień po dniu, godzina po godzinie, podobny do Boga, czyli promotora życia, stwórcy życia, tworzącego przestrzenie życia, w których można żyć, w których nie trzeba się nikogo bać o życie. Tam jest Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. I tam Bóg króluje. Nie króluje tam, gdzie ludzie przestają być do Niego podobni, bo nie chcą. Tam nie ma królowania Boga. I gdy Jezus mówi swoim uczniom, nie zamartwiajcie się, nie powinniśmy mieć jako głównej treści zamartwień siebie samych. Tylko w ciele, siebie samych w ciele i siebie samych w biologicznej żywotności, chociaż rozsądna troska nie jest wyłączona z tego, ale pierwszym celem powinno dla nas być, czy stajemy się w naszym byciu i działaniu podobni do Boga, bo wówczas On zaczyna tam królować. A gdy króluje, tworzą się przestrzenie, w których można żyć i w których na pewno dojdziemy do nieprzemijającego życia. Zarówno my, podobni do Boga, byciu i działaniu na tej ziemi, jak i wszyscy inni, którzy z nami będą mieli kontakt, którzy znajdą się w sferze naszego działania i naszej obecności. To jest Królestwo Boga albo Jego brak. Tak tworzy się zbawienie albo zapada się ludzkość. Czy ludzie wiary, ale takiej wiary, nie dewocji własnej, nie własnych praktyk religijnych, ale tak wierzący, jak Bóg to objawia, są temu światu potrzebni? Czy to jest tylko luksus, na który nie można sobie dzisiaj pragmatycznie pozwalać, bo trzeba się przebijać? Nie wygrywa ten, kto jest podobny do Boga. Czy naprawdę? Tak jak ubranie przepada, bo mole go zżerają, jak mówi Jezus na innym miejscu, jak ciało się rozpadnie, mimo że je żywimy tyle lat. A co zostanie z nas? Zostanie z nas istota żywa, która jest podobna do Boga, albo nie zostanie z nas nic.